Czekamy na informacje drogowe 603-0606-06, nie tylko w związku z utrudnieniami na końcu obwodnicy Trójmiasta, ale jeśli gdzieś Państwo zostaniecie zaskoczeni przez sytuację na drodze, to prosimy właśnie przestrzec innych. Ta sytuacja, myślę, no, zaskoczyła wiele osób znających góry, ale z drugiej strony, jeśli ktoś dobrze zna góry, to pewnie wie, że z zaskoczeniem trzeba się liczyć cały czas. Włodzimierz Raszkiewicz, jego
i Krzysztof Tarasewicz. Dzień dobry, himalaista. Witam. Akcja przejdzie do historii. Bohaterowie, odwaga i siła Polaków. Stała się rzecz niemożliwa. Zdarzył się cud. Ty też odbierasz to, co stało się pod Nanga Parbat?
Absolutnie tak. Jest to wyczyn całej czwórki ratowników. Niesamowity. Myślę, że decyzje zapadały już wcześniej i to Krzysztof Wielicki powiedział, że wszyscy się zgłosili do akcji. Jeszcze wtedy była otwarta pogoda na K2 i to byłoby kosztem K2, ale teraz już wiemy, że K2 i tak teraz jest zamknięte, nie ma okna pogodowego i wszyscy się zgłosili do pomocy. Niestety organizacji wystarczyło na 4 osoby. Za to była wyśmienita dwójka. Chociaż wszyscy pod K2 są wyśmienicie wytrenowani. I pierwsza decyzja, że pomagamy. Druga decyzja już, którą podjęły 4 osoby, a w zasadzie 2, czyli Denis i Adam, było decyzją, że po wylądowaniu, po tym, nazwijmy to takim pseudodesancie na 4850 między bazą a jedynką, mimo że zapadał zmrok, powiedzieli idziemy. A to była droga w jedną stronę, bo nigdzie po drodze nie można rozbić namiotu i przenocować, rozbić namiotu, ani przysiąść. Po prostu tam jest bardzo duże nastromienie i chłopaki, mówiąc, że idziemy w nocy, wiedzieli, że muszą przejść cały 1000 metrów. Nie wiem dokładnie, ale to około
tylu. Ta droga była nieprzygotowana, tak?
To nie chodzi o to, czy była przygotowana. Ta cała droga jest zaporęczowana, tylko chodzi o to, że nie było miejsca na odpoczynek, na usiąście, na rozbicie namiotu. Oni mieli namiot. Po prostu było nastromienie bardzo duże. Droga Kinshofera jest bardzo ekspozycyjną drogą. Na początku lód i to taki naciekowy, gdzie raki wchodzą na 2-3 mm. Potem jest ciągłe spiętrzanie się ściany, aż w końcu jest ściana Kinshofera. To wszystko jest na szczęście ubezpieczone i to im pomogło również w tym szybkim dojściu, ponieważ oni są bardzo wytrenowani przed wyprawą na K2. Ale ta decyzja, że pomagamy, lecimy i decyzja, że idziemy na noc, dzięki czemu dotarli do Elizabeth Revel, to były dwie heroiczne decyzje, a ich wysiłek fizyczny jest niesamowity. Bardzo podziwiam całą czwórkę ze względu, że właściwie wszystkich z K2, którzy powiedzieli pomagamy.
Nieprzygotowana, zrozumiałem to, czy powiedziałem w sensie niezdokumentowana, tak?
To jest niezdokumentowana. To jest droga, którą się wchodzi teraz. To jest trudna droga oczywiście, bo ona jest bardzo nastromiona. Rok temu Adam Bielecki przecież na tej drodze miał wtedy, kiedy, czy to było 2 lata temu, chyba rok, wtedy, kiedy było zdobycie przez Simone Moro zimowe nangi, to miał wypadek tuż przy jedynce, nadgarstek złamał. Ona była znana w tej dolnej części dla Adama. I ta droga, ona jest udokumentowana, ona jest drogą bardzo znaną.
Bo ty byłeś szedłeś na Nangę też.
Nie. Ja byłem tylko na wyprawie zimowej Krzysztofa Wielickiego pod patronatem National Geographic. Ja nie wszedłem na Nangę.
Nie, wejść nie wszedłeś?
Ja zimą próbowałem wejść, tak jak wszyscy, którzy byli, ale od strony flanki Rupal, od południowej strony.
Zima to są warunki ekstremalne, tak wszyscy mówią, niewyobrażalne. Bo teraz mówimy o wysokościach, no dobrze poniżej tych 8000 metrów.
No zima tam jest niewyobrażalna zupełnie. Jeżeli w bazie w ciągu dwóch miesięcy nie ma temperatury plusowej, to wyobraźmy sobie, jaka tam jest regeneracja organizmu. Jeżeli ciągle jesteśmy w mrozie, w namiocie mamy tyle, co na zewnątrz, potem się nagrzeje od oddechu naszego. No, mamy dobre śpiwory puchowe, ale wysiłek tego typu, który zrobił Denis i Adam i ta dwójka również czekająca na nich, ale nie taki wysiłek stricte fizyczny, jest po prostu nie do opisania i to fajnie chyba Piotr Pustelnik powiedział, że są ludzie, którym się nigdy nie wytłumaczy i są ludzie, którym nie ma co tłumaczyć, którzy wiedzą coś wewnętrznie, że nie ma, że tak, że to jest pasja, że to jest poddawanie się ryzyka.
To tempo, z którym oni doszli do Revol, podobno jest mistrzostwem świata.
Absolutnym. Wysiłek kolosalny. Jest nagranie w internecie, gdzie dyszący, nie wiem, czy mieliście okazję w radiu wysłuchać, dyszący Denis po prostu powiedział, dysząc, nice to see you, Elizabeth, i krzyknął do tyłu do Adama, mam ją. Nie? Także dyszący Denis Urubko to też jest, znaczy, jak szybko musieli iść, ponieważ to jest nadczłowiek uważany za najlepszego w tej chwili himalaisty na świecie. Przez niektórych.
Najwyższe góry są tak samo niebezpieczne jak przed laty, pomimo całego postępu technicznego, całego postępu cywilizacyjnego.
No, bardzo ciekawe pytanie. W tej chwili jest grono, no, na przykład Adam Bielecki, on ma swojego trenera i ma swojego menadżera, ma organizm bardzo, bardzo przygotowany do tego typu wysiłków. Myślę, że w Polsce naprawdę wybitnie jest przygotowany do dania siebie wszystko, jeżeli chodzi o wysiłek organizmu. Denis Urubko z kolei całe życie spędzał w górach. On trenował w Kazachstanie, rosyjskich i kazachskich żołnierzy. On całe życie spędził w górach i może nie ma jak gdyby takiego przygotowania elektronicznego, tak to proszę o zrozumienie, przygotowania elektronicznego i takiego korekt, razem z trenerem dzisiaj robimy to, dzisiaj robimy tamto, ale on jest z kolei w tych górach wychowany i wielkie doświadczenie, po rosyjsku opyt u niego występuje i to daje mu właśnie to miano najlepszego himalaisty, przynajmniej Polaka, bo ma już obywatelstwo polskie, Denis. A czy góry się zmieniły? Zmienił się sprzęt do tych gór, zmieniła się łączność, bezpieczeństwo wzrosło ewidentnie, ale te przyczyny obiektywne, które tam są i czekają na wszystkich, się nie zmieniły. Oczywiście jest łatwiej ludziom pokonywać pewne wysokości, prosić o pomoc, informować, gdzie są, ale góry są górami i one się na szczęście nie zmienią i dlatego to jest takie niesamowite.
Ja pytam, bo czy my, zwykli śmiertelnicy, którzy w te najwyższe góry nie chodzą, możemy te najwyższe góry zrozumieć i wspinaczkę zrozumieć? Bo z jednej strony słyszymy i o tragediach, i o tych wielkich wyczynach, o tym wyczynie, z jakim mieliśmy teraz do czynienia, a z drugiej strony słyszy się o tym, że o Mount Everest to właściwie chodzą wycieczki. Każdy, kto ma pieniądze, to może sobie wejść na Mount Everest.
Mi się wydaje, że tak, że jeżeli chodzi o Everest, trzeba go odsunąć od 14-8 tysięczników jako oddzielną jakąś, oddzielny bit, taki komputerowy bit, ponieważ na Everest płaci się duże pieniądze. Góra jest najbardziej skomercjalizowana. Wystarczy zobaczyć zdjęcia, gdzie idzie jednocześnie 200 osób po jednym sznurku i dosłownie 200 osób. Tam usiłowałem te główki liczyć, bo jest okno pogodowe i wchodzą. I ta góra nie pociąga już Himalajsów. Tak mi się wydaje przynajmniej, że ta góra nie pociąga. A nowe wyzwania to jest właśnie K2 zimą. Nowe drogi, Wojtek Kurtyka pojechał specjalnie do Nepalu parę lat temu po to, żeby zrobić coś takiego, co wisi na Namche Bazar. Jest to wielki taki naciek lodowy, którego nikt nie przeszedł. I on pojechał w Himalaje, koszty podobne do innych wypraw, po to, żeby zrobić naciek lodowy. Zawsze w tych górach jeszcze coś można ciekawego zrobić. Ale czy góry są łatwiejsze? Nie są łatwiejsze, ale cała technologia nam pomaga. Cały sprzęt puchowy jest inny, a on jest podstawą bytności w tych górach. Łączność elektroniczna, namioty coraz lepsze, buty, co jest bardzo ważne do odmrożeń, są coraz lepsze. To jest wszystko już kosmosem, ale góry są na szczęście te same.
Bo czy można zrozumieć to, co dzieje się z człowiekiem, ze wspinaczem w tych górach najwyższych? To też jest takie pytanie.
No tam jest przede wszystkim, zależy co człowiek wwozi w te góry. Jeżeli wwozi ze sobą tylko sport i chęć osiągnięcia sukcesu przed kimś, no to co innego od tych gór dostanie. Dostanie albo nie dostanie. A jeżeli ktoś wozi jeszcze jakieś uczucia estetyczne, jakąś chęć przyjaźni z kimś, jakieś poznanie przyrody, poznanie kultury. Pamiętajmy, że te Himalaje to są tak daleko, że tam jest i islam, i hinduizm. Tam można dużo zobaczyć.
Ty mówisz o filozofii, a ja chciałem usłyszeć, czy pytałem o taką zwykłą fizyczność. Powtarza się, że przy wejściu takim zimowym to trzeba na jeden krok zrobić 2-3 oddechy.
To mówiłem właśnie o tym, że w tej chwili są jak gdyby dwie szkoły. Pierwsza szkoła, która teraz jak gdyby jest prowadzona, to jest to, że trenujemy bardzo, bardzo mocno, zresztą zawsze trenowaliśmy, ale trenujemy pod okiem fachowca, który wie, kiedy mamy co robić i to nas przygotowuje fizycznie. Ale doświadczenie, a więc to, co było kiedyś tam za moich czasów, było takie, że najpierw się powoli wspinało w skałkach, potem się normalnie wspinało w Tatrach, potem w Tatrach zimą, potem się robiło uprawnienia, potem się jechało w Alpy kilka razy w Kaukaz i dopiero potem jakiś Hindukusz albo od razu Himalaje i dzięki temu ten opyt, o którym mówiłem, po rosyjsku doświadczenie, wpływał na to bezpieczeństwo i dzięki temu takie wielkie osiągnięcia mieliśmy w latach 70. już i 80. Polacy, bo mieli taki cykl przeszkolenia. W tej chwili na przykład Tomek przeszedł to jak gdyby bojem w cudowny sposób, ponieważ na początku uczył się na Nanga Parbat zimą, ale już po tym pierwszym razie dostał taką szkołę, jak tylko można sobie wymarzyć, bo już za drugim razem był doświadczony, a za trzecim bardzo doświadczony, a za piątym bardzo, bardzo doświadczonym himalaistą, omijając ten łańcuch. Także nie wiem, czy zdołałem dojść do twojego pytania.
Mówisz o Tomku Mackiewiczu.
Tak.
Jeżeli pozwolisz, to za chwilę do tego wątku wrócimy. Do wątku Tomka Mackiewicza i do Adama Bieleckiego, Denisa Urubko oraz Piotra Tomali, Jarosława Botora, którzy towarzyszyli tej wyprawie, którzy też brali udział w tej wyprawie. Naszym gościem jest Krzysztof Tarasewicz.
I powracamy w wysokie góry.
Krzysztof Tarasewicz jest naszym gościem. Z jednej strony mówimy o bohaterach po tym, co stało się na Nanga Parbat, czy pod Nanga Parbat, a z drugiej strony to jest takie bardzo gorzkie zwycięstwo, tak? Bo gdzieś tam wysoko został Tomasz Mackiewicz.
Pewne jest to, że chłopcy w tym czasie mogli zrobić tylko to, co mogli zrobić. A tragedie w górach się zdarzały i będą zdarzać. To jest żywioł. To jest żywioł zimą niewyobrażalny w tych wysokich górach. Mówię o Karakorum i Himalajach. Ale nie tylko. Przecież wszyscy znamy zmianę pogody nawet w naszych Tatrach. Tak czy siak ta wyprawa, ta akcja będzie historyczną akcją w tym szybkim tempie. uratowano człowieka. Do Tomka było wielkie ryzyko z kilku względów. No, na pewno to, że zapowiadano burzę śnieżną, ale również to, że chłopaki byli zaklimatyzowani do 6300, spali na 6300. Musieli mieć pewność, że jeżeli wyjdą na 7200, że będą mogli wrócić, bo nocleg 1000 metrów wyżej bez pełnej aklimatyzacji osłabia organizm, a wtedy słaby ratownik nie pomoże nawet żyjącemu człowiekowi jeszcze, który się słania na nogach i trzeba go znieść na dół. Także decyzja według mnie była bardzo słuszna. Heroizm i wielkie poświęcenie według mnie od całej czwórki.
Góry to jest takie rozsądne szacowanie swoich możliwości?
No nie może być to poparte matematyką, że można zmierzyć to ciśnieniem, że jestem w stanie na tyle i tyle. Dużo jest w naszej podświadomości, w mózgu, który daje dużo siły, a to jest niezbadane przez lekarzy, naukowców. Nie jest to wyrachowanie. Niestety, oczywiście porządne przygotowanie fizyczne, tak jak mają wszyscy uczestnicy wyprawy Krzyśka, zwiększa jak gdyby to wyrachowanie, o które pytasz. To znaczy mam zapas siły i wiem, na co mnie stać, ale to jest taka złudna matematyka. To góry rozdają karty, to góry tworzą scenariusz, głównie ze względu na pogodę. I to, właśnie to jest piękne w tym, że jedziemy i nie wiemy, co będzie. Że to jest wszystko bardzo dynamiczne. Popatrzmy na tą wyprawę, ile różnych zdań padało na tę wyprawę na K2, ile różnych zdań padało, czy helikopter poleci, czy nie poleci. A tu pogoda taka, że wleci na 6, potem nie wleci na 6. Nie można tego wyrachować i ułożyć w jakiś algorytm, które musi wyjść jak w matematyce. On nie wychodzi. To po prostu góry robią scenariusz.
Góry są nie do okiełznania, tak?
Nie.
Na szczęście w tym wypadku nikt nie pyta o to, czy można było zrobić więcej.
Zrobiono przeogromnie wiele i w pięknym stylu. Tak jak powiedziałem wcześniej, decyzja, że wszyscy chłopaki z K2 chcieli lecieć, chcieli pomagać. I ta decyzja dla mnie bardzo ważna, że po wylądowaniu śmigłowca między bazą na Nandze a obozem pierwszym, na noc po prostu tak najsilniejsi, ta dwójka zdecydowała, idąc jak gdyby w jedną stronę, bo oni musieli dojść, żeby móc założyć cokolwiek, jakikolwiek odpoczynek. Tam nie można było na tej drodze nigdzie sensownie odpocząć. Ta droga jest nastromiona, jest oblodzona. Było minus 40, nie wiem jak odczuwalne.
Podobno powyżej minus 50. Minus 60.
Nie wyobrażam sobie tego, co... Jak oni nocą prowadzili tę akcję. Ja po prostu, mimo że też miałem jakiś przypadek nieplanowanego noclegu na Nandze zimą, pamiętam tylko, że z Jackiem Berbeką zresztą, że trzęśliśmy się przykreci płachtą, tylko takim orkalionem, czy tam częścią namiotu, to może Gore-Texem nawet. Przykryci i czekaliśmy tylko na wschód słońca. Jakoś udało nam się wrócić. To było nisko, to było gdzieś na 6. I to była dla mnie przygoda nie do opisania. Przygoda, która mogła się różnie skończyć. To będzie, że miałem palec bardzo rozcharatany przez kamień. I wtedy Jacek też pięknie mi pomógł w zejściu. Po prostu to jest naturalne, że się pomaga. No to jest...
Do Adama Bieleckiego. To wybrawie na Broad Peak z 2013 roku, tak? Wiele osób miało pretensje, że oni wtedy schodzili cztery osoby, tak? Czterech himalaistów, którzy weszli na Broad Peak, że potem schodzili oddzielnie i on jako pierwszy zszedł sam, a gdzieś tam na stoku pozostało dwóch Polaków, tak? pozostał Berbeka i Kowalski.
Bardzo niechętnie bym chciał komentować tamtą wyprawę, tym bardziej, że brałem udział w wyprawie poszukiwawczej ciał Tomka i Maćka. Po prostu no comments. Wydaje mi się, że to, co się stało na Nanga Parbat, to jest tak piękne i tak mocne i tak przekonujące, że porozmawiajmy jednak o Nandze Parga. Tak?
To porozmawiamy o tym cały czas. Jest to pytanie, po co się właściwie chodzi w te góry najwyższe?
O nie.
Nie?
Nie, nie. To też pytanie, nie? To pytanie raczej odrzucam. Po co się chodzi? No pasji się nie można zdefiniować pasji. No po co się żegluje, po co się zbiera znaczki. No to wszystko jest... Może nie na tym samym etapie. No.
To po to...
Przyroda, jest przyjaźń, jest spotkanie.
Bo to jest prawdziwe życie? Może być taka odpowiedź? Takie
prawdziwe życie musimy mieć tutaj. Jak tu sobie nie zapewnimy prawdziwego życia, to wyjazd w góry. Przecież trzeba gdzieś wrócić, chyba że kupujemy bilet w jedną stronę. Trzeba gdzieś wrócić. Tu jest prawdziwe życie, absolutnie tutaj. A tam są chwile życia w ekstazie, takie chwile życia, gdzie...
Bo to jest ekstaza?
Jest i to mocna ekstaza. Myślę, że Tomasz ją jeszcze bardziej czuł niż średnia chodzących po wysokich górach. To jest, niektórzy mówią, że im wyżej, tym bliżej Boga. Ksiądz Infuat Bogdanowicz, nasz przyjaciel górski z Bazyliki Mariackiej, zawsze mówił, bo wy jesteście bliżej Boga, będąc tam u góry. Ekstaza, po prostu dobre słowo.
Tomasz Mackiewicz, na ile tego znałeś?
Bardzo dobrze chyba poznałem Marka Klonowskiego, jego partnera, który zaczął, był pierwszym jak gdyby takim człowiekiem, który Tomka Mackiewicza wciągnął w Himalaje. Poznaliśmy się z Tomkiem na Alasce pod McKinleyem, gdzie tam wchodziliśmy.
Bo też niesamowita postać, niezwykły życiorys zupełnie.
Prawda? Wyjście z takiego uzależnienia. Ja coraz bardziej go poznaję. Nie znałem go osobiście, to... Ale...
Heroinistą.
No tak, no powiedziałem o tym uzależnieniu, ale... Pierwsze jego dwie wyprawy, może ta pierwsza z uśmieszkiem zawsze była w środowisku Polskiego Związku Alpinizmu, czy przez tych, którzy przeszli te klubowe drogi, jakieś szkolenia, jakieś karty Taternika, uprawnienia zimowe, że ktoś przychodzi, tak jak Marek Klonowski zresztą, z jakąś inną filozofią. Tomek powiedział, że nie pozwoli sobie nakleić żadnej naklejki reklamodawcy jakiegoś. A teraz, no ale... Pieniądze są potrzebne na takie wyprawy. Teraz wszyscy chodzą oblepieni sponsorami i patronami. I Tomek wszedł w to środowisko, zaczął być doceniany swoją konsekwencją i no i tym, że jednak on pokazał klasę na tych kilku wyprawach. Był bardzo wysoki, bardzo wysoko na Nandze. I może nawet teraz na szczycie, to jest trochę tajemne, czy byli, czy nie byli, dźwigał wielkie plecaki, bo nie używali z reguły pomocy hapsów, czyli tych high altitude porters. I te jego sześć wypraw, ta była siódma, przygotowała go naprawdę... No, że jest po prostu himalajistą.
On się uparł na tą Nangę. Siedem wypraw,
ale Piotr Pustelnik pięć razy na Purnę próbował wejść i wszedł, no ale on wtedy zdobywał 14 ośmiotysięcznik. Ja na pierwsze Manaslu w 2001 nie wszedłem i pierwsza moja myśl, muszę wrócić na Manaslu i za dwa lata później z Piotrem Pustelnikiem pojechaliśmy i weszliśmy we dwójkę na Manaslu. Taki, no to jest coś takiego, nie udało mi się, no nie, no muszę wrócić, nie? Drugi raz. Chyba, że ktoś tak skacze po górach, ale to też jest bardzo normalne. Byłem, widziałem, nie dam rady, nie lubię tej góry i tak dalej. Ja polubiłem Manaslu, dlatego pojechałem drugi raz, a pustelnik był chyba zdeterminowany do tego, żeby 14 szczyt zdobyć z korony himalajskiej i 5 razy był. Mimo, że już po czwartym mówił, że nie pojedzie nigdy. Także to 7 razy, no 7 jest no dużym wyzwaniem, tym bardziej w tym stylu prowadzone wyprawy, a więc bez dużego wspomagania, bez jak gdyby tych pomocy.
No bez wielkiego budżetu,
przyznajmy. Bez wielkiego budżetu, po prostu. No.
To jak to jest w tych górach najwyższych?
Jak to jest w tych górach? No pięknie. Jak jest w górach najwyższych?
Gdy się tam idzie i nie ma czym oddychać.
No i tu jest potrzebny ten opyt. Tu jest potrzebny ten opyt, czyli to doświadczenie.
Gdy jest
jeżeli
zimno.
Jest, tak, rozumiem pytanie, zaraz już dojdę do jakiegoś meritum, że z każdym wyjazdem człowiek musi coś złapać, które wchodzi pod czaszkę i wpływa na dodatkową wiedzę o górach. I im częściej człowiek, no to z kolei chciałem sobie zaprzeczyć, bo im częściej się jeździ, tym większe prawdopodobieństwo, że w końcu się nie wróci. Ale im większe doświadczenie, może tak powiem, tym jest większa szansa, że to doświadczenie nam pomoże. I gdyby kogoś z ulicy postawić na zboczu którejś z wysokich gór na wysokości 7000, to by po prostu usiadł i zaczął płakać, bo by nie wiedział, co robić. A doświadczenie, jak się zdobywa spokojnie, z jakimś czasem, rytmiką tych wyjazdów, od górniejszych do najwyższe, wpływa na to, że w tych górach jest bezpiecznie. No, jest bezpiecznie, jeżeli przestrzegamy wszystkiego. Ale niedotlenienie, czyli mniejsze ciśnienie tlenu, parcjacja tlenu na płuca, no tak to się nazywa mądrze, wpływa na to, że też trzeba poznać uczucie deterioracji. To, że już, o Boże, nie myślimy inaczej.
No ale idzie się z lekami, tak? Na obrzęk płuc, na obrzęk mózgu.
No to idzie się z tym, ale to już jest jak gdyby objaw tej choroby górskiej, czyli obrzęk płuc. To już trzeba leczyć medycznie. Idzie się z lekami, ale na początku, jeszcze przed obrzękiem płuc czy obrzękiem mózgu, występuje niedotlenienie, które wpływa na to, że już czujemy, że serce bije inaczej, że nie możemy złapać oddechu, a również jakieś takie w głowie dziwne myśli się dzieją. No ja rozmawiałem po zejściu z Brodpika i z Waldkiem Soroką i Waldek do mnie doszedł, pomógł mi wtedy. I Waldek, czy masz jakiś koc? Bo mi zimno. A Waldek powiedział, chyba w radiu waszym, w radiu naszym przyjaznym, Radiu Gdańsk, że to tak jakby mnie spytało rakietę tenisową, czy mam przy sobie. Bo pytałem o koc. Masz jakiś koc? No, kto z kocami chodzi? No po prostu jest wpływ wysokości, niedotlenienie mózgu. Są organizmy, które mają wielką predyspozycję. Na pewno tą predyspozycję do szybkiej aklimatyzacji ma Denis i ma Adam Bielecki. No i Krzysztof Wielicki, który był w tym w ogóle niesamowity. Jak jest w górach wysokich? No w górach wysokich jest tak, że organizm trzeba kontrolować, patrzeć w swój organizm. I trzeba wiedzieć, jak go
pytam ocenić. Też nie tylko o to niskie ciśnienie i brak tlenu, ale też o temperaturę. No, zdjęcie rękawicy jest prawie niemożliwe.
Zimą nie powinno się tego robić. W sezonie wiosennym i jesiennym, mówię o Himalajach, a letnim, jeżeli chodzi o Karakorum, to chodzi o monsun, ten podział, można sobie pozwolić na wiele rzeczy, bo na wysokości 5 czy 6, jak świeci słońce, to człowiek się rozbiera niemalże do podkoszulka, bo po prostu jest ciepło. Zimą nigdy nie jest ciepło. Jest albo troszeczkę bardziej, mniej zimno. Może jest mniej zimno po prostu, co już jest dużo i wtedy można się umyć w bazie. Bazy pod Nanga Parbat są bardzo nisko i tam w tych bazach można trochę odpocząć, ale w bazie pod K2, gdzie są teraz, gdzie jest nasza narodowa wyprawa, baza jest na wysokości 5200-5300. W zasadzie ciężko się umyć na takich na tej wysokości. Oczywiście kucharze czy pomocnicy, opieka agencji, są świetna agencja, Jaśmin Tur to organizuje, pan Aszgar. Tam usiłują podgrzać wodę, ale na 5300 to mycie, to jest, tam jest zawsze minus.
Bo w jakiej temperaturze tam wrze woda? Nie wiem, 70, no dużo niż 80 stopni.
No tak.
Chyba tak.
Znana wyprawa Polska Wandy w 1933 roku, jak pojechali z fasolą i chcieli ugotować tą fasolę, ona ciągle twarda była, po prostu woda nie miała 100 stopni, a fasola podobno potrzebuje tych 100 stopni. Gotowali godzinami, godzinami i ciągle mieli twarde. Po prostu woda oczywiście przy niższym ciśnieniu, bardzo słuszna uwaga, gotuje się, no nie parzy, jak się zagotuje wodę gdzieś na 7500, pamiętam, gotowaliśmy herbatę, to nie parzy gotująca się.
Granie z żywiołami jest piękne?
Ja tylko o górach mogę powiedzieć. No, ono tęskni się do tego, ewidentnie. No, tęskni. Ja dawno nie byłem w górach wysokich, w tych najwyższych, ale do tego się tęskni i tam się zostawia głowę, serce, ale zawsze się chce wrócić jednak tutaj, bo no bo to, tak jak powiedziałem wcześniej, no, życie ma być tutaj, a nie tam. Tam jest po prostu ta ekstaza, trochę adrenaliny więcej. Doceniamy to po powrocie, bo tam to jest, pod koniec wyprawy jest już taki górowstręt. Nie? Już chłopaki jeszcze tego nie mają, bo mają cel przed sobą, ale już jak się góra zacznie kończyć, to już się chce wracać.
A Bieleckiemu, Urubkom uda się wejść na K2?
No, nie wiem, czy tylko im, no czy się uda. O Jezus, jakbym chciał. Ale tam jest Janusz Gołąb, który jest bardzo mocny. Nie przez przypadek myślę, że Janusz Gołąb z Denisem Urubko razem pierwsi zaporęczowali to wszystko i jakaś piesza para, która wyszła i zaczęła pracować na tej górze. Jest Marcin Kaczkan. Tam jest bardzo mocna ekipa. Nie można mówić, czy oni są teraz o dziwo w lepszej sytuacji, bo będą wypoczęci po tym pobycie. Prawdopodobnie dopiero za 2 dni wrócą do bazy helikopterem i oni będą mieli na 3300, gdzie leży skargu, odpoczynek, ciepłą wodę, najedzą się wszystkich rzeczy na zapas i oni wrócą jak z sanatorium potem. Oczywiście proszę wziąć to w cudzysłów, co
tak
mówię, bo to nie było sanatorium, bo oni
należy się
zrobili...
bohaterom.
To jest, należy się sanatorium bohaterom. Proszę, wybaczcie, Denis, proszę, Adam, wybaczcie, nie byliście w sanatorium. Rozumiemy tak siebie, że oni 3 dni spędzą na niskich wysokościach, co jest bardzo ciekawe. Teraz na Everestie wyprawy mają zwyczaj, że z bazy pod Everestem, która jest na wysokości 5300, po zrobieniu 2 tygodni aklimatyzacji, wejściu, zejściu, rozstawieniu namiotów, lecą do Katmandu helikopterami. To jest bardzo kosztowne. I po to, żeby w Katmandu 2 dni odpocząć, a Katmandu to jest człowiek już wszystkiego może zażyć, czego chce. I po 2 dniach wracają do bazy i zaczynają wspinanie. Nie wiem, czy to jest etyczne, bo czy to nie są sztuczne ułatwienia, tak zwane. Wejście ze sztucznymi ułatwieniami to się nazywa.
Krzysztof Tarasewicz był naszym gościem, himalaista. Bardzo dziękuję za spotkanie,
za
wyprawę na K2. Oczywiście mocno trzymamy kciuki.